Dzień dobry, witam pana burmistrza, panią wiceburmistrz, panią skarbnik, panią
naczelnik
wydziału. Wydziału, to będzie inwestycje
zasobów mieszkaniowych i nadzoru właściciela
sygnałów. Szanowni, nikt nie ma uwag do porządku obrad. To przechodzimy do pierwszego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli przedstawienia informacji dotyczącej inwestycji budowy mieszkań przy ulicy Halera.
Proszę państwa, realizujemy dopłaty na dwie działki, ponieważ inwestycja powstaje na dwóch działkach, na działce 266 i 268. I realizacja wypłat tych środków wygląda analogicznie. Czyli jeżeli państwo pozwolicie, omówię tą jedną działkę 266. Sposób wypłaty tych środków wygląda dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o drugą część inwestycji. W obu przypadkach sposób dokonywania wypłat otrzymanych przez gminę środków określona została w umowach zawartych pomiędzy gminą a Dąbudem. Jeżeli chodzi o tą działkę 266, gmina pozyskała 67 509 840 4 zł i 98. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej działki te uzyskane środki nie przekraczają 85% całości inwestycji. Zgodnie z tą umową, o której mówiłam wcześniej, gmina zobowiązana jest przekazywać na konto Dąbudu swój udział w kosztach realizacji przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania o wypłatę. Pewnym wyjątkiem była tutaj wypłata pierwszej transzy, która określona została już w podpisanej umowie, czyli strony umówiły się już w umowie, że bez dodatkowego wniosku wypłacona zostanie pierwsza transza i to była pierwsza transza na ponad 14 milionów. Ona została wypłacona w sierpniu 2023, czyli praktycznie niedługo po podpisaniu umowy. Zobowiązaliśmy się jako gmina, że każdą z kolejnych transz będziemy wypłacać najpóźniej 7 dni przed terminem płatności faktury. Ponieważ, co istotne, Dąbud zwracając się do nas o wypłatę kolejnej transzy, przedstawia nam cały plik dokumentów. Między innymi jest to faktura, która jest wystawiona na rzecz Dąbud Spółka z o.o. przez Dąbud S.A. i na tej fakturze wskazany jest termin płatności. Czyli Dąbud na tyle wcześniej przesyła nam prośbę o wypłatę transzy, żeby gmina mogła zmieścić się z tym terminem 7 dni przed terminem płatności danej faktury. Oprócz tej faktury, która jest wystawiana właśnie przez generalnego wykonawcę, Dąbud przekazuje nam również kserokopię częściowego protokołu odbioru wykonanych robót. I tutaj my pilnujemy jako gmina, żeby ten protokół podpisany był przez odpowiednie upoważnione osoby. Czyli jeżeli na przykład ten protokół odbioru wykonanych robót dotyczy elektryki, to my sprawdzamy, czy pod tym protokołem jest pieczątka i jest podpis osoby, która bierze odpowiedzialność za te roboty. Jest również oświadczenie inwestora, że ta faktura dotyczy faktycznie robót, które były objęte poprzednią transzą, ponieważ rozliczana jest poprzednia transza. Jest zestawienie wszystkich płatności stanowiących te podstawowe rozliczenia. Jest również potwierdzenie transakcji, że Dąbud Spółka z o.o., czyli nasz inwestor, faktycznie przekazał te pieniądze, które otrzymał od nas na rzecz generalnego wykonawcy i ogólne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Jeżeli chodzi o działkę 266, to dotychczas wypłaciliśmy 8-krotnie środki na rzecz Dąbudów i do 28 lutego wypłaciliśmy 58 854 936 złotych 78 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o tą działkę 268, na którą pozyskaliśmy 70 141 547 złotych 30 groszy, wypłaciliśmy 47 909 427 złotych 81 groszy. I to jest forma, w jakiej rozliczamy środki z funduszu dopłat. Ale gmina pozyskała jeszcze wobec i jednej, i drugiej działki dodatkowe środki w ramach planu rozwojowego. To finansowe wsparcie nie przekracza 15% kosztów całego przedsięwzięcia. One są wypłacane inaczej niż te z funduszu dopłat, które wypłacamy, realizujemy zgodnie z wnioskiem. Te pozyskane środki wypłacone będą jednorazowo w momencie, kiedy Dąbud przedstawi informację bankowi, że faktycznie wykorzystał te środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Także to będzie znowu wylał, jeżeli chodzi o gminę, to po prostu wejdą do gminy dopiero po rozliczeniu Dąbudu z bankiem i my je przekażemy do Dąbudu. Także no, myślę, że to są podstawowe informacje na tym etapie, bo cały czas jesteśmy w trakcie realizacji tego płacenia i to jest, tak jak mówię, stan na 28 lutego.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja sobie pozwolę zadać. Dokonując w 2023 roku, nie byłam jeszcze rano, chciałam zapytać, z kim mamy umowę? Czy mamy umowę, bo jest Dąbud S.A. i Dąbud spółka z o.o.,
tak?
Czyli to jest jakby, no to rozumiem, że to spółka córka. Czyli jeden to jest
generalnym wykonawcą jest S.A.
A to jest jakby po...
Tak.
Czyli to jest generalny.
To jest generalny, natomiast inwestorem i umowę, z którą gmina ma podpisaną, to jest Dąbud spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie. A tamta S.A. ma siedzibę w Katowicach.
Aha. Czyli generalny wykonawca dostaje te pieniążki, które im płacimy w ratach, od już spółki z o.o.,
tak? Bo my, dokładnie tak.
Mimo że...
generalny wykonawca wystawia fakturę.
To de facto właśnie wykonuje? Ten generalny wykonawca, tak?
Generalny wykonawca wykonuje roboty budowlane. Faktury wystawia generalny wykonawca, czyli spółka S.A. Wystawia na rzecz Dąbud spółka ZOO, która figuruje w tym całym przedsięwzięciu jako inwestor. Ponieważ środki pozyskaliśmy na podstawie umowy zawartej z Dąbud spółka ZOO, czyli my mamy obowiązek przekazania tych środków do spółki ZOO, która potem płaci za tą fakturę, którą my też dostajemy do wglądu, spółce S.A.
Jest jakby taki pośrednik, można to tak nazwać.
Tak jest.
Mimo że to jest pewna spółka córka spółki S.A., no bo ona ma jakby tą wyższą rangę. Moje drugie pytanie, to już jak wpływają środki, dotyczy właśnie tych dodatkowo pozyskanych środków. A, jeszcze wcześniej mam pytanie takie. Resztę, bo to jest te 85% dotacji, resztę pokrywa Dąbud,
tak?
I to pokrywa Dąbud spółka z o.o.
Spółka z o.o.
Mamy z
nim jest
umowę,
tak,
tam jest, ja tak sobie wyliczyłam, tak, tam chyba 20 milionów, bo tu gdzieś mamy chyba 11 milionów, tu 12. Jeśli chodzi o tę dodatkową umowę na obie, na 11 milionów, na te dodatkowe środki na obniżenie kosztów energii, to też będzie pokrywał, tak? Bo my dostaniemy te środki dopiero po tym, jak oni to zrealizują.
Dokładnie.
I też
tak.
Muszą zrealizować ze swoich.
To znaczy nie. Tam dodatkowo.
No bo tutaj pisze tak. My refundujemy, czyli my refundujemy z własnych?
Nie, z tych środków z KPO.
Tak, właśnie że tego nie zrozumiałam, bo jest tak. Środki przekazane zostaną, pani to już mówiła, ale też nie powiedziałam. Po rozliczeniu przez TBS dochód, prac z nich finansowanych. Czyli jeżeli my dostaniemy je po realizacji prac z nich sfinansowanych, to znaczy, że ktoś musi wcześniej zapłacić.
Oni ze swoich środków wykonują te prace i dopiero po ich rozliczeniu dostaną niejako refundację z tych pieniędzy.
To już teraz rozumiem. Ale jest jeszcze
tak.
I mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ tu pisze, finansowe wsparcie nie przekracza 15% kosztów przedsięwzięcia. Tak, tylko że jeżeli to finansowe wsparcie, ja rozumiem, że chodzi o te...
O KPO, te dodatkowe środki.
Te dodatkowe środki, tak. Czyli nie jest jeszcze stwierdzone, jakie to będą wydatki na te pompy, na te inne... tak, bo to mają być...
To znaczy tak,
pompy. Czyli tak, nie jest to kwota, bo dochód może to, znaczy dochód może to zrobić...
Tak, to znaczy, nie,
tak, i wtedy to będzie 15%.
Zanim,
bo ja liczyłam, że gdyby to było 15%, to by kosztowało 70 milionów.
Zanim żeśmy otrzymali te środki, ponieważ my podpisując umowę z bankiem, myśmy już musieli wskazać konkretną kwotę. Ta kwota wzięła się z wyliczenia Dombudu, ile oni przekażą środków na konkretne urządzenia. Więc to wynika z całego wniosku, który był złożony do banku. Stąd jest wskazana konkretna kwota.
Tak. Wniosek jest określony, zadania, cele.
Ale czy ta kwota, jeżeli finansowe wsparcie nie przekracza 15% kosztów przedsięwzięcia, to jak mówię, jeżeli to jest 15%, to 100% byłoby, to 100% byłoby 77 milionów. To jest niemożliwe, żeby tak to kosztowało, bo za to można wybudować całe osiedle. Więc mam pytanie, czy to rzeczywiście będzie ta kwota, czy to będzie taka kwota, jaka będzie wynikała z wykonania
to
tego?
To będzie ta kwota, która jest wskazana na umowie, czyli w przypadku na przykład tej drugiej działki, to jest 11 milionów
570 z tych 77 milionów, o których pani mówi w tej chwili.
Tak.
Z kosztorysu inwestorskiego wyliczone zostało najpierw 85% i to była ta pierwsza dotacja i później 15% z tego samego kosztorysu.
Ale to jest jakby inne, tak? To jest inny podmiot, który daje, bo to jest KPO.
Tak, Rządowy Fundusz i KPO. To jest z tego samego kosztorysu liczone.
Czyli ta kwota wynika z 15% całości inwestycji, tak?
Tak, tak.
Ale tej, która nie przewidywała jeszcze tego, czyli z tych 137 milionów.
Znaczy nie, no musimy rozdzielić dwie działki, bo jeżeli mówimy...
No tak, bo to będzie ponad 20 milionów.
I patrzymy na wartość inwestycji, a nie na wysokość środków, które żeśmy otrzymali z funduszu dopłat. Bo zarówno fundusz dopłat, jak i KPO jest w odniesieniu do wartości całej inwestycji. I tak na przykład te 70 milionów, które żeśmy dostali na działkę 268, to wartość całej inwestycji jest wyliczona na ponad 82 miliony. Więc dlatego mówię, tych 15% nie dopasowujemy do tych 85%, że tak powiem, dotujemy, tylko dopasowujemy do wartości całości inwestycji.
Pani przewodnicząca, to przeanalizował bank co do złotówki i dał tylko tyle, ile mógł dać, ani złotych więcej. Nie zależało to ani od nas, tylko od wniosku, a oni musieli dla wniosku napisać, jaka była dotacja i tak dalej. Jest to prawidłowo, proszę.
Nie znam umowy, więc mogę dopytywać, tak? Czyli jest to 15% całej inwestycji.
Z wartości całej inwestycji, nie z wysokości środków z funduszu, które żeśmy dostali.
Rozbicie na dwie inwestycje, bo realizujemy dwie inwestycje na dwóch działkach.
Rozumiem.
Dali nam za dużo na pewno.
Rozumiem. I to, jest, to będą środki w całości przeznaczone, czyli, nie może, nie mogą być te, dodatkowe środki ani większe, ani mniejsze, czyli inwestor musi się zmieścić w tych środkach.
Musi się zmieścić.
Albo, zmieści się, jeżeli tyle ma, to sobie wyliczy, żeby mu starczyło, tak?
Co więcej, Co więcej, te środki muszą być stricte przeznaczone na ten cel, który był wskazany we wniosku składanym do banku o te środki.
No to ja w takim razie prosiłabym, bo to jest tak, w całości kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia są przedstawione jako dwa, więc jak jest 15%, to przedsięwzięcia, gdyby było przedsięwzięcia budowy całego osiedla, to by było jasne. Nie dopytywałabym. Ale jeśli jest to w tej części, w której mówi się o
tym, że to jest cała podzielona,
cała to jest na dwie działki. I to jest tendencja z każdej tendencji 15%. Z każdego przedsięwzięcia, bo mamy dwa przedsięwzięcia.
Tak. Dziękuję bardzo.
Mogę ja tylko?
Tak, oczywiście. Proszę bardzo.
Przedstawienia miasta jest też jakiś nadzór nad budową?
To znaczy tak, rozliczanie tych środków na samym początku dokonywane było przez specjalny zespół powołany właśnie do nadzoru nad realizacją tej inwestycji. W skład tego zespołu wchodził zarówno radca prawny, jak i wchodziła pani prezes Burzyńska z ramienia CTTS-u. Chodziło o merytoryczny nadzór nad tym. Wchodziła również pani Mrozowska, która ma no, największe uprawnienia i największą wiedzę, więc to jest rozliczane przez osoby naprawdę kompetentne. No, my sami tutaj jako, urząd nie dysponujemy żadnym, nie wiem, inspektorem nadzoru. Nie mamy.
Urzędzia ani jednostka.
Dlatego posiłkujemy się pracownikami innych jednostek, którzy mogą nam merytorycznie po prostu pomóc.
I to jest powołana
zespół.
Powołany taki zespół zarządzania pana
burmistrza. Który bezpośrednio.
Tak, w tej chwili jest już wydział, który bezpośrednio to nadzoruje i w zasadzie w zakresie pracy tego nowego wydziału no jest ten dowód. Także to już nie jest rozrzucone gdzieś po różnych wydziałach.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie.
Dziękuję bardzo. Nie ma to uzupełnienia informacji, także uznajemy, że to była ustawa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Przechodzimy do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy teraz do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich i robót budowlanych na zadanie działania ratunkowe dla Kościoła Świętego Stanisława w Czeladzi. Państwo zapoznali się z uchwałą, tak nie ma potrzeby czytać uzasadnienia. Czy są jakieś uwagi do tego projektu? Dziękuję bardzo, proszę pana. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 2, 4, 5 głosów za. Ilość członków, czy ktoś wyszedł teraz chyba, tak? Dobrze, czyli dzisiaj nas jest tylko 5. Ilość członków komisji 5, a jest 7 nas, tak? Dobrze mówię?
Tak.
7. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę panią Skarbnik o przedstawienie WPF-u na początek.
Dziękuję. Ja rozpocznę od tego, że do projektu uchwały w sprawie zmiany finansowej w związku z poprzednią uchwałą, którą państwo opiniowali. Jest jeszcze autopoprawka, ponieważ ta dotacja, ta uchwała swojej dotacji była już przyjmowana w tamtym roku i wprowadzona do WPF-u. No, w tym momencie zmienia się nazwa zadania i taką autopoprawkę ja zgłaszam do tej zmieniam pozycji przedsięwzięć.
Kwota
zostaje bez zmian.
Kwota jest bez zmian, zmienia się tylko i wyłącznie nazwa. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w budżecie miasta, to zwiększamy dochody miasta w dziale 558 o kwotę 360 tysięcy złotych. Są to dodatkowe dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów z wyjaśnienia podpisu ministra. Są to środki na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń i też tak są przeznaczone po stronie wydatków w dziale 801. 801.01 i 801.04. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, to zwiększamy środki w dziale 600 o 50 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Bocznej. W dziale 710 zwiększamy budżet o kwotę 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki pieniężne dla studentów w ramach zorganizowanego konkursu polegającego na przygotowaniu studium zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową w Przelazi. Te środki pochodzą z przesunięcia pomiędzy działami. Zwiększamy w budżecie 750-23 o kwotę 5400 z przeznaczeniem na bieżącą działalność urzędu, a konkretnie nowo powstały wydział, którego tutaj był przedstawiciel, umeblował się, to znaczy przygotował się już pod właśnie to budownictwo mieszkaniowe i liczbę lokatorów, która tam będzie. W związku z tym potrzebował taką kwotę na umeblowanie, to też te środki przechodzą pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Jeśli chodzi o dział 900, rozdział 904, to zwiększamy budżet o kwotę 161 tysięcy. Jest to plan finansowy MZJK, w tym na utrzymanie placów zabaw, to wymiana piasku w polach piaskowych, konserwacja drewnianych elementów, zakup solarki do funkcjonowania terenu, zakup i naprawa niezbędnych elementów, do naprawy fontanny przy Urzędzie Miejskim. Zwiększamy również wydatki w dziale 900, rozdział 915 o kwotę 25 tysięcy z przeznaczeniem na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego oraz o kwotę 100 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia przy ulicy Malinowej. Również zwiększamy budżet o kwotę 30 tysięcy złotych w rozdziale 917 z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZGK. W dziale 921, rozdział 921 proponujemy zwiększenie o 92 tysiące złotych z przeznaczeniem na badania archeologiczne w obrębie Starego Miasta w rejonie ulic Ciasnej i Kaczej oraz Modrzejowskiej i Rynkowej. Dział 921, rozdział 921-95 to zwiększenie o kwotę 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi. I w dziale 926 zwiększamy budżet MOSIR o kwotę 35 500 złotych. Są to środki przesunięte z dotacji podmiotowej biblioteki, a dotyczą pracownika, który jest oddelegowany na ten czas zamknięcia Kopalni Kultury właśnie do MOSIR-u. Proponowane zmiany zwiększają nam, w dziale oprócz tego zwiększenia dochodów i wydatków na zwiększenie wynagrodzeń, w dziale 801.01 zwiększamy budżet o kwotę 29 405 zł i 78 groszy. Są to środki, które pozostały na rachunku bankowym i dotyczą funduszu pomocy, który jest przekazywany z budżetu na edukację dzieci w Ukrainie. I tak te zmiany powodują zwiększenie planu przychodów, czyli zwiększamy właśnie przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku o te 29 405 zł i 78 groszy oraz pokrywamy deficyt, który powstał poprzez zwiększenia w planie wydatków wolnymi środkami o kwotę i zwiększamy ten plan o kwotę 858 500 zł. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to zmiany obejmują jedynie dostosowanie budżetu, dostosowanie kolumny dotyczącej roku 2025 do zmian w budżecie oraz dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, takiego drobnego opracowanie naukowo-badawcze dla terenów mieszkaniowych. Wydatek będzie poniesiony w 2026 roku, natomiast umowa podpisana już w tym bieżącym. Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie takie do pani skarbnik. Tak, jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, punkt 5 i punkt 7, to prawda, działy są te same, czyli dział 900, rozdziały są inne, ale z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZGK. Czemu one są tak w osobnych punktach? Bo tu jest przeznaczenie na działalność i tutaj.
Rozdziały, działy klasyfikacji to jest, jakby mamy działy i podrozdziały. No te rozdziały, wydatki, które my tam, że tak powiem, klasyfikujemy, muszą się konkretnie mieścić w danej...
Czyli tam są inne po prostu, a tu są inne, tak?
Już mówię. W tym dziale 904 chodzi o utrzymanie zieleni i takie miejsca parkowe. Natomiast w 915 na przykład, bo też jest 915, to to jest typowo oświetlenie uliczne miast. 917 znowu, to jest typowe zakłady gospodarki komunalnej, czyli to, co już tak jakby wydatki bezpośrednio MZGK u siebie w ramach swojej działalności. Nie tej na mieście, tylko...
Rozumiem. I drugie pytanie jeszcze mam a propos punktu 8, to 92 500 z przeznaczeniem na badania archeologiczne. Jaki jest cel tych badań?
To już myślę merytorycznie się Państwo...
Chyba wydłużenie i...
Tak, dokładnie.
Od dłuższego czasu, czeka już na badania archeologiczne. Czekaliśmy tylko na zgodę konserwatora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parking za kamienicą Konarzewską. Tam zapadła się taka dziura. No i żeby położyć tam nową kostkę, czy asfaltować, żeby to miejsce no, takie jednak centralne przy rynku, no to najpierw niestety musimy wykonać pozostałe badania archeologiczne, które tam konserwator nakazał. No i odkładaliśmy to zadanie dość długo, ale nie wiem, czy z Państwa ktoś tam stawał, to jakaś dziura się zrobiła na tym parkingu. Więc trzeba to koniecznie zrobić, bo ktoś tam może sobie uszkodzić samochód. No i druga część to ulica Ciasna.
I tutaj też mamy budynki do rozbiórki, natomiast z pozwolenia konserwatorskiego wynika, że można przystąpić do rozbiórki dopiero po wykonaniu badań archeologicznych, czyli one wymuszają niejako tą pierwsze działanie.
To są budynki, które widać od ulicy Staszica.
One są zabezpieczone w tej
chwili. One po prostu już się rozsypują, musimy wyburzyć, żeby nie zagrażały. No a jeżeli wyburzenie, no to też badania muszą być zrobione.
Badania, żebyśmy mogli się
rozpoczynać. Bo przy tym badaniu chciałam zapytać, kto wycenił to? Jak Państwo wyceniliście to?
Znaczy tutaj Miejski Konserwator Zabytków zrobił rozeznanie. Takie wstępne oczywiście będzie cała procedura przeprowadzona. Jeżeli środki zostaną wprowadzone, no to zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień zostanie przeprowadzona procedura.
Że kontaktował się z konserwatorem wojewódzkim, który wyznaczy konserwator tego archeologa, który określił, ile by kosztowały te badania.
Tam został wyszacowany wstępnie.
No nie mogę wziąć udziału w tym przetargu, ale no nie wiem, jaki jest zakres tego. Nie jest łatwo tak wycenić tam tylko
pytanie,
ale około 100 tysięcy.
Jak będzie mniej, to dobrze, a jak więcej, to przyjdziemy do Państwa, powiedzieć więcej. No,
zobaczymy.
No nie, to zależy też od zakresu, które są planowane, tak? Czy wyrównanie, no bo tutaj jakby nie powinno się zrobić więcej, jeśli to jest taki pretekst, czy nie pretekst, tylko taka potrzeba.
Uprawnienia mam, żeby to
gratis. No ja mam, ale jako radna nie mogę żadnych środków z gminy.
Ale gratis.
Proszę.
Gratis. Czy nie?
No ja sobie tak żartuję, bo ja jeszcze nie jestem do końca zdrowa i nie wiem, jak jeszcze będę funkcjonować w najbliższym czasie, a to jest też na ten rok przewidziane, tak?
Tak.
No, a poza tym nie zorientowałam się, co jest z panem radnym Wesołowskim, bo nawet u kogoś praca zdaje się może grozić doniesieniem, że się korzysta ze środków gminnych, także to tylko nauczyciele mogą po prostu w jednostkach tych oświatowych pracować i być radnymi, inni nie mogą. Przepraszam, tylko do tej archeologii.
Chodzi też o rozbiórkę Kaczyń 14, gdzie została tam podjęta o sprzedaż tej nieruchomości? Czy została sprzedana? Czy
nie została sprzedana, również chcemy te badania archeologiczne przeprowadzić przez sprzedaż.
No dlaczego nie dać tam go inwestorowi? Niech sobie kupi i płaci.
Nie sądzimy, że się znajdzie inwestor, który będzie chciała badania jeszcze przeprowadzić.
No.
Także Kaczyń 14 też by w tym zakresie było.
Niektórzy
jeżeli płacą, oczywiście już zmieścimy się z tym budżetem.
Tak, no.
Właśnie.
No. No, proszę, kolejne pytania.
Odnośnie konkursu, w ramach organizowanego konkursu studenckiego, to będzie konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta dla wszystkich studentów.
Konkurs realizowany przez Politechnikę Śląską na Wydziale Architektury przez konkretną grupę studentów z Katedry Urbanistyki.
Dobrze, żeby już nie zadawać pytań, to jaki jest nasz w tym udział? Czy my się dokładamy do jakiejś nagród Politechniki, czy
dokładamy się do nagród
na podstawie porozumienia?
Dokładnie.
Potem to wyłonienie najlepszych tych prac i makiety potem znajdą się w mieście, będziemy się je pokazać, wystawić i być może będą wzorcem do zagospodarowania tej przestrzeni.
Szczególnie, żeby uzbrajać te tereny, które mamy jeszcze do sprzedaży i nie mają. Może pięć?
Nie. Chodzi o o kwotę 25 tysięcy z przeznaczeniem na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego. Tutaj chodzi o ulicę Malinową. To jest dość nowo powstała ulica. Bo nie było w planie budżetu na danego obiegu do zrobienia tam oświetlenia. Z czego wynika teraz?
To jest dokumentacja projektowa.
100 tysięcy na dokumentację.
Przepraszam, ja nawet nie wiem, gdzie jest Malinowa jeszcze. To jakaś nowa ulica. Czy to jest gmina?
A wykonanie dokumentacji.
Tam jest oświetlenie. Tam jest oświetlenie zrobione. Na tym osiedlu przez inwestora, od którego odkupiliśmy drogę, którą on wykonał, i to oświetlenie wykonane jest w sposób niewłaściwy. Musimy to oświetlenie w sposób prawidłowy.
Zaczynamy od dokumentacji, później realizacji.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo.
To ja mam pytanie o priorytety, dlatego że od jakiegoś czasu zwracam się z prośbą o naprawę oświetlenia przy ulicy Wiejskiej. Tam mieszkańcy mieszkają już znacznie dłużej. Interweniuję i oni, z tego co wiem, również, że jest ciemno, że jest awaria. Ta awaria trwa jakieś 2 lata. NZPK sobie nie może z tym poradzić i ciągle otrzymuję odpowiedź, że nie ma pieniędzy. I powiem szczerze, że jak widzę tutaj, że priorytetem jest teraz zrobienie dokumentacji projektowej za 100 tysięcy złotych.
Plus realizacja.
No to właśnie pytam o to, dlaczego akurat ta ulica, jeżeli tyle innych ulic boryka się z problemami.
Dużo, na dużych ulicach wioski są, wybraliśmy tam. Tym bardziej, że tam to jest projekt, który ma dotyczyć całej długości tej ulicy, która powstanie również wzdłuż tego nowego osiedla, które będziemy tam budować, tam 160 mieszkań wybudowane. Także chcemy przygotować się to osiedle pod to przyszłe nasze osiedle.
A te osiedla, które istnieją, na przykład przy ulicy Wiosennej, które były wybudowane już kilka lat temu i dalej czekają na naprawę, bo nawet nie jest zrobienie oświetlenia, tylko nie mogą przyjść ludzie naprawy oświetlenia.
Tam zbudowaliśmy już, nie wiem, czy pani wie, że tam zbudowaliśmy na długości tej, która dotyczy budynków, już zbudowaliśmy jakieś 2 lata temu oświetlenie, a ludzie chcieliby, żebyśmy oświetlili dalej drogę, przy której budynków już nie ma, więc uważam, że to nie jest priorytet. Proszę sobie sprawdzić, pojechać tam, na długości osiedla oświetlenie zbudowaliśmy, a ludzie by chcieli, żeby dalej zbudować oświetlenie w kierunku tych zakładów pracy, które tam są. Dla mnie to nie jest priorytet.
No być może dlatego, że jest tam po prostu niebezpiecznie, z uwagi na te zakłady pracy.
Osiedle jest bardziej potrzebuje oświetlenia niż ulica, na przy której nie ma zabudowań.
Panie burmistrzu, ale na pewno przechadzał się pan tamtędy, tam nie jest ciemno.
Proszę?
Tam nie jest ciemno, na tej Malinowej, bo ja tam chodzę z psem i z domów jest oświetlenie. Ja mogę powiedzieć, że w końcu Chmielny jest naprawdę ciemno, ale na Malinowej nie jest tak ciemno. To jest oczywiście nasza pewnie subiektywna opinia, ale jakbyśmy racjonalnie tak do tego podchodzili, to nie jest najbardziej, że tak powiem, ciemne miejsce w tym mieście i niedoświetlone, bo wydaje mi się, że jest mnóstwo innych miejsc. Jakbym pewnie tutaj pani radnej też chodziło o to, że wnioskujemy bardzo często przez lata o zrobienie oświetlenia na różnych ulicach. No i teraz się okazuje, że akurat Malinowa została wybrana, gdzie te warunki akurat tam nie są relatywnie złe w kontekście doświetlenia, bezpieczeństwa, bo domy akurat są tam tak fajnie zorganizowane, że wszystkie są oświetlone i dają światło też na tą główną ulicę. Rozumiem, że będzie tam kiedyś droga prowadząca do inwestycji, no natomiast no, jeszcze jej nie ma i zastanawiam się nad tym,
proszę, bo... Proszę przegłosować negatywnie, jak pani tak uzna.
No nie, mam problem taki, że na przykład część z tych przesunięć uważam za słuszne, część uważam za niesłuszne.
No to proszę przegłosować na mnie.
Mogę żałować, że są w jednym miejscu po prostu w ramach jednej uchwały.
Jeszcze raz tłumaczę, tam postawiono lampy, lampy są z drugiej strony, które nie mogą oświetlać tej drogi, dlatego że inwestor, który budował tą drogę, te lampy zrobił źle i te lampy trzeba przełożyć na drugą stronę, ale jeżeli przełożyć na drugą stronę, trzeba nową sieć robić, która posłuży również na dalszą część oświetlenia tego osiedla, które będziemy za chwileczkę budować. Więc wydaje mi się, że ta potrzeba tam jest ważna do zrealizowania. Natomiast nie można mówić tak generalizować, że my nieraz wnioskujemy, bo wszystko należy rozpatrzyć po każdorazowo dany wniosek trzeba rozpatrzyć osobno, bo często państwo stawiacie wnioski dotyczące oświetlenia Taulonu, oświetlenia ulicy, która należy do powiatu. I my tam mówimy, że tam nie możemy tego zrobić, bo taka czy inna jest przyczyna. Ale jeżeli pani stawia w kontrze tą ulicę wiejską, to uważam, że tu jest 100 razy bardziej potrzebne niż na wiejskiej.
Ona no możemy znaleźć jeszcze rolniczą, na której nie ma światła. To znaczy ja musiałam sprawdzić, dlatego że bardzo są podobne nazwy tych ulic, a te nowe jeszcze nie wszystkie, chociaż znam bardzo dobrze topografię miasta i robię kilometry codziennie po mieście, wiadomo, że i widzę bardzo dużo rzeczy, to ja myślałam, że chodzi o ulicę Morelową, gdzie tam jest bardzo ciemno. Morelową.
To na Piaskach mieszkasz.
Tak, Piaskach, a tu jest Malinowa, dlatego musiałam sprawdzić, dlaczego, jeżeli Morelowa jest starszą ulicą, jest tam.
Ale nie wszystkie są publiczne. Tutaj pan burmistrz powiedział, że odkupiliśmy prywatną drogę, którą ktoś zbudował. Przy okazji chciałam zapytać, ile takich dróg odkupiliśmy, tych prywatnych, no bo wszystkie te osiedla to w zasadzie są prywatne miasto, nie budują
z tego co pamiętam, to jest droga budowana chyba na terenie gminnym, którą wybudował inwestor, a my zwracamy mu koszty nakładu na drogę. Wychodzi to u nas dwa razy taniej niż byśmy sami musieli tą drogę zbudować, bo przeważnie jeżeli taką umowę podpisujemy z kimś, to jest na zasadzie taki bardzo korzystny dla gminy. Gdybyśmy musieli sami tą drogę zbudować, no to wtedy nas kosztowało dwa razy drożej.
Ale czy ona już ma status drogi publicznej, czy już była taka uchwała, tak? Czyli była sprawiedliwa, są już ten.
I będzie przedłużona będzie na dalszą część osiedla, która lada chwila, mam nadzieję, tu osiedle.
No, mamy też drogi wewnętrzne, które są drogami prywatnymi, tak? Czyli naszymi gminnymi prywatnymi. Traktowane są jako drogi gminne, ale bez statusu drogi publicznej. Myślę, że to najważniejsze jest przede wszystkim zadbanie o drogi publiczne. Tutaj
radna wymieniła.
No dlatego pytam, bo nie wiem, bo 10 lat już nie było.
Każde takie przedsięwzięcie, które jest zrealizowane, nawet za pieniądze prywatne, to potem stara się prywatny właściciel przekazać drogę, żeby ona stała się publiczną, żebyśmy ją odśnieżali, żebyśmy o nią mówili.
Nie, ale pan burmistrz nie rozumie, że to nie jest kwestia, że ona jest publiczna, bo ma publiczny dostęp, bo jest drogą wewnętrzną, tylko mamy drogi, które mają status dróg publicznych, nawet te nieutwardzone, gdzie jest rozeznany pas drogowy i wszystko. Są inne wewnętrzne, które czasami są tylko na części działek, bo udostępniamy dojazd do jakichś innych pojedynczych domów, pojedynczych zakładów pracy, czy no i to się nie zmieniło, ustawa prawo drogowe, także
Proszę. Jeszcze mam pytanie w odniesieniu do tego, że ma w ramach ciągu tej drogi powstać osiedle, a przynajmniej są na razie takie plany, bo też nie wiadomo, jak będzie z tym uzyskaniem tego dofinansowania. Jak Państwo, przepraszam, bo może to nie jest do końca na temat, jak Państwo przewidujecie ruch, organizację ruchu, gdzie będzie droga, jakby, która będzie miała, no, która z dróg będzie miała taką przepustowość na ten moment, żeby tych ludzi, załóżmy, że nie wiem, tam będzie 300 mieszkań, strzelam teraz, bo nie wiem dokładnie, na Kodratowiczu, bo chyba nie tym wąskim przesmykiem do Ogrodowej, bo to by było kompletnie niewydolne.
Zbudowaliśmy tam wjazd z boku od Ogrodowej.
Tak.
I to jest ich wjazd. Natomiast jeszcze planowana jest droga od ulicy Kombatantów.
Aha, czyli tam za spółdzielnią mieszkaniową.
I to jest droga w planie zagospodarowania przestrzennego, czy do...
Ale
nie musi być. Nie,
to jest droga prywatna, to jest działka prywatna na ten moment.
Nie, muszą.
To znaczy wiem, że tam jest ślad drogi, ale część jest obok.
Nie, to jest tylko taki kwadrat, taka działka, którą tam ktoś kupił, ale 90% naszego terenu jest. I rozpatrujemy albo ten ślad drogi, który jest za spółdzielnią, jest taka droga prowadzona spółdzielnią, mm-hmm. kawałek jest. Jest ślad drogi za przedszkolem.
Tak.
I jest nasyp kolejowy i rozpatrujemy też możliwość likwidacji, wybrania tego nasypu i śladem tego nasypu poprowadzenie drogi do tego osiedla, które faktycznie będzie się rozrastać i tam może być kiedyś 300 mieszkań. Także pytanie jest zasadne, że musi być dobrze skomunikowane. Będzie skomunikowane z trzech stron, tą jedną wcinką. Jeszcze byśmy chcieli jedną taką wcinkę zrobić na Ogrodowej. Nawet mieliśmy wypaczoną jedną działkę. Tam ktoś chciał sprzedać działkę i by się przydała. No i jedna od Kombatantów.
Dobrze.
Także z tych wszystkich stron, żeby tam rzeczywiście komunikacja była dobra. Nawet tam myśleliśmy, żeby tam zrobić wielopoziomowy parking. Więc tych samochodów by tam wjeżdżało jeszcze więcej. Będziemy starać takiego inwestora znaleźć, który by zrobił ten parking, bo całe osiedle szpitalno-ogrodowe by miało wtedy dużą ulgę.
To od razu schron.
Więc naprawdę.
Zgodnie z nowymi przepisami.
Chcemy ten teren, i mówię, projekt będziemy robić, to zrobimy projekt na tą taką drogę, jak gdyby tak nazwaną wewnętrzną, natomiast te dojazdowe drogi będą już innej klasy.
Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja jeszcze mam jedno pytanie.
Bardzo proszę.
Przepraszam, nie pytanie. Bardzo się cieszę, że uwzględnili Państwo wymianę piasków w placach zabaw, bo to było bardzo potrzebne. Tak, dziękuję.
Bardzo się
to jest co roku tylko takie.
Nie, to nie było co roku.
Piasek.
Ale ja się bardzo.
Może nie było tego, nie było tego w podstawowym projekcie budżetu. Trzeba dokładać dopiero.
Po tych wnioskach, które Państwo składali i jakichś tam skargach, nawet bym powiedział, to RZGK mnie przekonuje, że co roku wymienia piasek. Więc teraz wydzieliłem tą kwotę, mówię, słuchajcie, żeby nikt mi nie zarzucił, że piasku nie wymieniamy. Także nie widzą Państwo,
na całym placem. No ale te piaskowe, one zostały tak naprawdę wyniesione z tymi dziećmi. Tam były doły, tam już praktycznie piasku nie było. Więc
uwzględniliśmy, bo przecież, proszę Państwa, możemy się różnie tutaj spotykać, wspierać wszystko, ale jak jest jakiś słuszny wniosek, to trzeba go uwzględnić. To w ogóle nie ma o czym dyskutować.
No to my też się cieszymy, że na NZGK zostaną przesunięte środki. No. Dlatego mam taki problem tutaj.
Ja uważam, że powinien być od razu przeznaczony w budżecie, nie powinno braknąć na takie rzeczy.
No ale takie rzeczy
tu brakło.
Na takie rzeczy dodatkowe można dopiero przeznaczać wtedy, jak się wie, że zostało troszkę pieniędzy i można dorzucić. Na razie na początku przy przyjęciu budżetu zawsze się przyjmuje to co jest na 100% wymagalne.
Tak? No to jest na 100%, bo to jest inspekcja sanitarna i nie wolno do takiego piasku wchodzić. Tak, nie ma pytań, ja jeszcze jedno, na co brakło w remoncie i rozbudowie kopalni kultury, te 400 tysięcy?
To są roboty i dodatkowe, i zamienne, budowlane, instalacyjne, jest tych robót, cała lista.
Czy w przetargu były przewidziane takie dodatki, bo w zasadzie przetarg jest oparty na kwotę i powinni się zmieścić niezależnie od wszystkiego. Czyli procedura jest zachowana i Czyli jeszcze możemy się spodziewać, że jeszcze coś, jak będą środki, to jeszcze coś będziemy
dokładać? Mam nadzieję, że już nie.
Bardzo mocno.
Także liczymy, że już nie. Będziemy jeszcze po wykonawczo oczywiście rozliczać.
A czy pan jest inspektorem nadzoru inwestorskiego? No, jesteśmy inwestorem, tak?
Sprawdzę na sesji, odpowiem po u siebie.
Dobrze.
I jak terminowość oddaję i o ile jest przesunięcie?
No, czerwiec jest. Jest.
Przesunięty jest ten pierwszy etap. Na razie nie jest przesunięte zakończenie, więc na ten moment zakończenie jest przesunięte do końca lipca. Kopalnia kultury do końca lipca, tak.
A jeśli ten nie ruszy wszystko?
No, chcielibyśmy
to przesunąć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania?
Tak, jeszcze ja mam pytanie. Tylko no, dotyczy to też finansów na pewno, ale inwestycji tego zakresu, który był omawiany wczoraj, ale na pewno będą Państwo wiedzieć. W punkcie 18 mamy opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remont oraz adaptacja do nowej funkcji kulturalno-społecznej budynku maszyny wyciągowej szybu drugiego, tak, w Czeladzi. A i tutaj mamy remont elewacji wnętrza budynku maszynowni dawnej kopalni Saturn, a w punkcie 19 mamy opracowanie PFU dla właśnie, i teraz moje pytanie. Rozumiem, że to jest inne przedsięwzięcie.
Nie mam tego materiału przed
sobą. Szyb 2 i to drugie, czyli właśnie ta kotłownia na potrzeby budynku.
Oczywiście tak, kotłownia wraz z kominami to jest jedno i tutaj planujemy ścianki wspinaczkowe. Natomiast
to pierwsze, to co wczoraj...
To jest na trzybie, to jest ten pęknięty budynek.
Rozumiem. I to wczoraj omawialiśmy.
Tutaj jest złożony już wniosek o dofinansowanie. Chcemy zabezpieczyć ten budynek i wciągnąć.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę.
Dziękuję. Do PFU jakieś pytania są?
Nie ma.
To przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję uprzejmie. Czytam głośno, bo tak nie liczyłam. Wszyscy jesteśmy za. Głosów 5 za, przeciw, wstrzymujących się 0. Członków komisji 7, ilość członków w czasie głosowania 5, opinia 9. Do WPF-u nie było pytań, więc przystępujemy do głosowania drugiego projektu uchwały finansowej, czyli kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu finansowego. Dziękuję uprzejmie. Wszyscy byli za. 5 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0, ilość członków komisji 7, głosowanie wzięło udział 5, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania bieżące, w sprawach bieżących? Nie ma pytań. Jeszcze Państwo nie jedli?
Nie, niektórzy prosto z pracy przyjechali tu.
No to można coś zjeść. Dziękuję Ci, Pani Burmistrz, Pani Skarbnik. Dziękuję
Ci za to. Ja zawsze mam coś.